Z horroru na wielkim ekranie przenosimy się na ekran mniejszy, ale za to bardziej immersyjny. Jest z nami Paweł Gawlikowski, redaktor magazynu Pixel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I porozmawiamy o horrorze w grach. Jakie gatunki horrorowe możemy wyróżnić, jeśli chodzi o rozgrywkę cyfrową?
Generalnie rzecz biorąc, jeżeli mówimy tutaj o gatunkach, możemy wyróżnić przede wszystkim survival horror. To jest rzecz, która każdemu w zasadzie, kto myśli o horrorze w grach, od razu się kojarzy, prawda? Mamy również coś takiego jak action adventure, co wcale nie wyklucza gatunku survival horror. Są też czyste przygodówki. Przy tych przygodówkach również występują elementy survival horroru, natomiast nie opierają się one na czystej akcji, a bardziej jednak na zagadkach, ewentualnie na reakcji na występujące w grze wydarzenia. Mamy też czysty action horror. To są gry na przykład takie jak Doom, takie jak Half-Life, takie jak Fear, gdzie generalnie rzecz biorąc hordy, czy to demonów, czy to nieumarłych, po prostu likwidujemy za pomocą coraz to bardziej wymyślnych broni. Są też horrory typu Walking Simulator, o tym może troszkę później powiemy, bo to jest dość ciekawy podgatunek, który ostatnimi laty coraz bardziej się tak naprawdę zadomawia. Coraz częściej się o nim mówi jako o tym gatunku horroru w grach, który rzeczywiście, podobnie jak survival horror, ma przed sobą dość dużą przyszłość. No i są też horrory takie, które trudno sklasyfikować, typu na przykład Little Nightmares, typu Limbo, Among the Sleep, czy chociażby znany wszystkim zapewne Five Nights at Freddy's, które po prostu wymykają się jakiejkolwiek klasyfikacji gatunkowej. No i tutaj trzeba przyznać, że ja sam kiedyś próbowałem sklasyfikować FNAF i w zasadzie po kilkunastominutowej dyskusji poległem, tak?
Jeszcze pomyślałem o tym gatunku survival horroru. On przede wszystkim opiera się na tym, żeby przetrwać w nieprzyjaznym ludziom, w tym wypadku ludziom w świecie, bo to oni są na przykład zwierzyną łowną. Trzeba zbierać jakieś elementy otoczenia, wykorzystywać je później przy montażu nowych elementów ekwipunku, dbać o swoją kondycję, zdrowie. Wydaje się, że to chyba jeden z najtrudniejszych, jeśli chodzi o sposób rozgrywki gatunków gier horrorowych.
Można powiedzieć, że na pewno jeden z najbardziej wymagających od gracza pełnego zaangażowania. Umówmy się, czym innym jest zaangażowanie w Dooma, gdzie po prostu strzelamy
refleks
i szukamy możliwości jak najlepszego zlikwidowania przeciwnika, a czym innym jest coś takiego jak na przykład Darkwood, gdzie za dnia zbieramy wszelkie możliwe materiały, zabijamy drzwi deskami, czy budujemy pewnego rodzaju przeszkody dla wrogów, którzy nadejdą w nocy, tak? To jest tutaj oczywiście na myśli, jeżeli mówimy o survival horrorze, od razu przychodzi seria w zasadzie, która jest bazą dla wszelkich survival horrorów, czyli Resident Evil, gdzie tak jak właśnie powiedzieliśmy w tych jej oryginalnych częściach, czyli nazwijmy to na początku jedynka, dwójka, trójka, no i w ograniczony sposób czwórka, tam rzeczywiście jest zazwyczaj bardzo mało amunicji, bardzo mało jakichkolwiek apteczek, czegokolwiek, co pozwala nam odnowić nadwyrężone potyczkami z monstrami zdrowie. I jednocześnie mamy cały czas wrażenie, jakbyśmy byli przez owe wspomniane monstra prześladowani, tak? Szczególnie w pierwszych dwóch grach z serii było to ewidentne, jeżeli chodzi o zapisywanie gry, gdyż grę można było zapisać tylko wtedy, kiedy znaleźliśmy taśmę do starej maszyny do pisania. Należało znaleźć tę taśmę, znaleźć maszynę do pisania i każdy zapis gry zabierał nam po prostu jedną taśmę. Jeżeli brakowało nam taśmy, to cóż, musieliśmy grać tak długo, aż znaleźliśmy kolejny krążek.
Pojawiły się dwa tytuły, Resident Evil i Darkwood, które wykorzystują trochę inną perspektywę kamery niż gry obecnie, bo warto wspomnieć, że takie produkcje jak na przykład Outlast czy te nowsze Resident Evil już wykorzystują widok z oczu bohatera, a pierwsze części Residenta czy Darkwood wykorzystują widok izometryczny, a nawet całkowicie od góry. I jaką rolę ma w zasadzie perspektywa kamery w budowaniu napięcia czy budowaniu atmosfery w horrorze?
Żeby tutaj się wypowiedzieć o samej perspektywie, z której obserwujemy grę, to będziemy musieli się troszkę cofnąć w przeszłość, dlatego że sam Darkwood, tak naprawdę perspektywa w Darkwood, to jest perspektywa jednocześnie wzięta z gry, która dała początek serii Resident Evil, której oryginalny Resident Evil miał być remake'iem, która nosi tytuł Sweet Home, została wydana tylko w Japonii w roku 1989 i w zasadzie jest protoplastą wszelkich survival horrorów, tak, gdzie elementy z gry z roku 1989 obecne są nawet w Resident Evil 7, tak? Ale o tym może wspomnimy później. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o perspektywie w grach, z jakiej obserwujemy bohatera, to w przypadku na przykład Darkwood, gdzie mamy najpierw zbieranie, tak jak już wspomniałem, surowców, a potem obronę przed monstrami wychodzącymi z mroku, tutaj generalnie rzecz biorąc bardzo dużo robi fakt, że posiadamy latarkę, za pomocą tej latarki możemy obserwować, co dzieje się na ekranie. Teren poza latarką jest oczywiście widoczny, ale nie tak wyraźnie w świetle tejże latarki. Natomiast w Darkwood bardziej się liczy atmosfera osaczenia i utraty zmysłów przez głównego bohatera, dlatego że w Darkwood, jak w rasowym papierowym RPG-u, mamy tutaj licznik tak zwanego zdrowia psychicznego. I to zdrowie psychiczne, im bardziej bohater się boi tak naprawdę, lub wydaje mu się, że czegoś się boi, tym bardziej spada i w tym momencie tracimy pewne cechy czy możliwości, które posiadamy w momencie, kiedy zdrowie psychiczne znajduje się na właściwym poziomie.
Czyli nie tylko punkty życia, nie tylko jakaś mana, czy też energia, ale tutaj jakby sam mental został opatrzony konkretnym wskaźnikiem.
Amnezja korzystała z czegoś takiego, o ile dobrze pamiętam.
Dokładnie tak, tylko że właśnie amnezja jest czymś, co wspomniałem już wcześniej, czyli tak zwanym walking simulator, gdzie walking simulator generalnie rzecz biorąc polega, może tutaj powiem, bo to może nie być do końca jasne, walking simulator polega głównie na tym, że nasza postać nie posiada najczęściej żadnej broni i w zasadzie jedyne, co może robić, to chodzić, sama nazwa wskazuje, lub biegać, tak jak na przykład we wspomnianej już Amnezji, czy jak w Somie, czy w Outlaście, prawda? Takie w sumie najsławniejsze tytuły z Walking Simulator. Oczywiście trzeba tu wspomnieć też o polskim Layers of Fear. I w tym momencie Walking Simulator postać w zasadzie nie ma niczego, czym mogłaby się przed potworami obronić, musi przed nimi po prostu uciekać, tak? Natomiast w przypadku Resident Evil, o którym już wspomnieliśmy, jeżeli chodzi o perspektywę obserwowania bohatera, to wyjąwszy właśnie dwie najnowsze części, czyli 7 i 8, to w każdej poprzedniej części widzieliśmy po prostu plecy naszego bohatera lub bohaterki. Oczywiście zapewniało to odpowiedni poziom imersji, ale nadal widzimy, jakby kim sterujemy, tak? Natomiast widok z oczu bohatera jednak wydaje mi się, że jest takim najgłębszym poziomem imersji, jaki możemy osiągnąć w grze. To znaczy wydaje mi się, że ani widok z góry, ani widok zza pleców bohatera, mimo tego, że na ekranie dzieją się rzeczy straszne, które nas przerażają i które rzeczywiście można się wciągnąć, wydaje mi się, że nie będzie aż tak wpływał na naszą z kolei psychikę, na psychikę gracza, jak rzeczywiście widok z pierwszej osoby. Bo jednak widok z pierwszej osoby powoduje, że potrafimy się najbardziej, najgłębiej utożsamić z postacią w grze. Tak?
Jej ręce są naszymi rękami. Widzimy dokładnie to, co ona. Bardzo się zamykamy też w tych ramkach, powiedzmy, które stanowi ekran monitora.
No to tutaj chciałem właśnie również nawiązać w pewnym sensie do Resident Evil 7, które uznawane jest przez wielu za najstraszniejszą część całej serii, i do wersji Resident Evil 7 na PlayStation VR, gdzie możemy naprawdę w 100% spojrzeć z oczu głównego bohatera i używając do tego normalnego kontrolera tak naprawdę przenieść się jeden do jednego w świat Resident Evil 7, a gwarantuję wszystkim, którzy jeszcze nie grali, że to jest świat, który przeraża nawet tych, którzy twierdzą, że naprawdę niewielu rzeczy boją się w grach. Ja osobiście na tę chwilę nie znam gry, która przeraziła mnie bardziej, przynajmniej na samym początku, niż Resident Evil 7.
A jak oceniasz ósmą część? Bo wyszła dość niedawno, też była dość spora burza w internecie, jeżeli chodzi o jedną z bohaterek tej gry. Jak oceniasz tą część w kontekście całej serii i właśnie w kontekście siódemki?
Rozumiem, jeżeli mówisz o burzy, masz na myśli Lady Dimitrescu.
Tak.
A powiem tak, Resident Evil 8 na pewno jest grą dobrą. absolutnie bez najmniejszych wątpliwości po rozegraniu kilku godzin. Nie skończyłem jeszcze tej części, natomiast po rozegraniu kilku godzin muszę powiedzieć, że na pewno spełnił pokładane w nim nadzieje, przynajmniej moje. Na pewno jest to gra, która ma więcej akcji niż Resident Evil 7, niż część poprzednia. Na pewno jest to gra, w której lekko, czasami bardziej jednak stonowano coś, co nazywamy fear factor, czyli ten taki odczuwalny, bezpośrednio czysty strach podczas gry. Jednak więcej jest tutaj akcji, ale tej akcji z kolei nie jest aż tak dużo, żeby to była po prostu gra action horror, tak? To jest nadal pełnokrwisty Resident Evil, natomiast on rozwija historię z Resident Evil 7, a to jest jakby bezpośrednia kontynuacja. Ja tutaj nie chciałbym może tym, którzy nie grali, zdradzać zbyt wiele szczegółów fabuły, ale raczej to jest powszechnie wiadome, że gramy tym samym bohaterem, którym graliśmy w siódemce. To jest bezpośrednio, tak jak już powiedziałem, kontynuacja historii. I muszę powiedzieć, na pewno świetne jest udźwiękowienie gry. Tak jak siódemka była świetnie zrobiona, tak ósemka również pod tym względem naprawdę nie odbiega od złotego standardu. Na pewno gra się musi przez chwilę rozkręcić, tak? Na początku oczywiście jest trochę akcji, ale dopiero po około godzinie, półtorej możemy stwierdzić, że jesteśmy w środku świata i naprawdę dużo się dzieje. Ja na pewno się na ósemce nie zawiodłem i na pewno nie uważam, że jest grą złą, absolutnie nie wypowiem się w ten sposób. Natomiast siódemka przede wszystkim była doskonała, dlatego że jako pierwszy tytuł, tam nie licząc oczywiście tytułów Survivors ze 20 lat, była rezydentem, który jest po prostu z widokiem z pierwszej osoby, tak? I potrafiła naprawdę solidnie napędzić stracha w zasadzie każdemu, kto w nią grał. Ósemka tego stracha nadal napędza, natomiast na pewno posiada więcej elementów akcji. Częściej ta akcja się dzieje. No i powiem szczerze, naprawdę niezłe, tu muszę przyznać, są pojedynki z bossami. Pojedynki z bossami są naprawdę ekstra i każdy, kto zagra, na pewno się nie zawiedzie.
Jest ich chyba czterech, tak? Jak czterech lordów rządzących tą miejscowością, tą wioseczką.
Tak. Generalnie rzecz biorąc, wiele aspektów w ogóle Resident Evil 8 dobrze się kojarzy z przeszłością. To znaczy są, może nie za częste, ale jednak nawiązania do poprzednich części i widać, że to wszystko dzieje się w tym samym uniwersum, tak? To znaczy nie popełniono tutaj czegoś takiego, że prawda, odcinamy, żeby było horrorystycznie, tasakiem, prawda, przeszłość gry i tworzymy coś zupełnie nowego. Naprawdę to, co widać na ekranie i to, co się dzieje, jest takim rasowym, krwistym horrorem ze strasznymi elementami, które potrafią przerazić. Natomiast siódemka to był horror nie tylko wizualny, ale również psychologiczny. W ósemce postawiono bardziej jednak na warstwę wizualną.
To zrobimy teraz małą przerwę, a do rozmowy wracamy za kilka minut.
Dzisiaj się trochę boimy, tym razem w przestrzeni wirtualnej. Jest z nami w dalszym ciągu Paweł Gawlikowski z magazynu Pixel i rozmawiamy oczywiście o horrorach w grach.
A teraz zastanawiamy się trochę, jak twórcy horrorów grają warstwą wizualną, to znaczy nie tylko same stwory, flaki i inne obrzydliwe rzeczy potrafią być przerażające, ale też to, nie tylko to, co widzimy, ale też to, czego nie widzimy, to, co twórcy przed nami ukrywają. I tutaj w dużej mierze przychodzi mi na myśl seria Metro, która rozgrywa się w moskiewskim metrze, gdzie po wybuchu bomby atomowej schroniła się resztka ludzkości, w zasadzie tuż przed tym wybuchem, bo inaczej nic by z nich nie zostało. I w tym metrze mamy takie naprawdę nadprzyrodzone zjawiska, ale tam, jeśli chodzi o to, co widzimy, to tylko mamy do dyspozycji własne oświetlenie, jakąś małą latarkę, ewentualnie gdzieś tam jakiś generator działa. Tutaj ta gra światłem i ciemnością jest naprawdę na wysokim poziomie. Jak pan to ocenia?
Powiem tak, samo Metro, kiedy wyszło, w zasadzie dla wielu było pewnego rodzaju zagadką. To znaczy, wiedzieliśmy o tym, że sama gra może nieźle, nazwijmy to, namieszać, natomiast wydaje mi się, że wielu z nas nie było przygotowanych na to, jak dobrze Metro zostało zrobione, wykonane. To znaczy, tak jak mówiliśmy już o grze światłem i cieniem w grach, wiadomo, że horror głównie opiera się na tym często, co słyszymy i co sobie wyobrażamy na podstawie tego, co słyszymy. To już swego czasu Stephen King w swojej świetnej książce książce Dance Macabre opisującej horror do lat 80. w światowym kinie i literaturze, napisał taki ciekawy ustęp, że tak naprawdę zawsze boimy się tego, czego nie widzimy, boimy się bardziej naszych wyobrażeń niż tego, co zobaczymy. I kiedy na przykład słyszymy jakiś rumor za drzwiami i wiemy, że tam będzie stał robal, wyobrażamy sobie, że ten robal będzie miał na przykład 10 metrów i będzie straszny. I kiedy już te drzwi się otwierają i my widzimy tego 10-metrowego robala, mówimy, uff, dobrze, że nie miał 100 metrów. Tak? I mniej więcej w ten sposób bardzo często, czy to twórcy horroru filmowego, czy to szczególnie właśnie twórcy horroru, nazwijmy to growego, operują dźwiękiem, operują światłem, w pewnym sensie obiecując nam pewne rzeczy, czy strasząc nas pewnymi rzeczami, które niekoniecznie muszą nam się objawić. Jeżeli, tak jak już we wspomnianym Metro, idziemy korytarzem, mamy ze sobą wątłą latarkę, oświetlającą tylko niewielki fragment tunelu, a to naprawdę warkot, trzask spadających kamieni, czy dziwne kroki otaczające nas w ciemnościach, naprawdę potrafią napędzić więcej strachu, niż po prostu wyskakujący na nas potwór. Potwór w momencie, kiedy wyskakuje, wywołuje u nas coś, co fachowcy gatunku nazywają jumpscare, czyli robimy, podskoczyliśmy, bo się właśnie przestraszyliśmy, ale potem wyciągamy giwerę i rozprawiamy się z potworem. A o wiele gorsze w moim mniemaniu jest tak naprawdę zastraszanie gracza, to znaczy okrążanie go dźwiękami, sugerowanie mu czegoś, co może być, a może wcale nie być. W tym momencie naprawdę można dostać przed ekranem delikatnej paranoi. I tutaj chciałbym nawiązać do jednego z najlepszych tytułów, jakie wyszły w zasadzie w ostatnim dziesięcioleciu, jeżeli chodzi o horror, jeżeli chodzi o survival horror i jeżeli chodzi również o horror, który naprawdę do głębi potrafi przerazić, to jest Alien Isolation. To jest gra, w której córką Eleanor Ripley trafiamy na stację, na której po prostu grasuje obcy. To nie jest kolejna część, czyli Aliens, gdzie wyciągamy giwery i z tym obcym się rozprawiamy. To jest raczej część, gdzie przed tym obcym w zasadzie przez całą grę będziemy uciekać. I dookoła nas będą ginąć kolejni ludzie, których poznajemy, z którymi się zaprzyjaźniamy, co do których mamy nadzieję, że dojdziemy z nimi ostatecznie do końca gry. I tego typu właśnie gry, o czym jak wspomnieliśmy, czyli Alien Isolation, czyli takie właśnie jak Metro, to one najlepiej operują wspomnianym już dźwiękiem, światłem. Tutaj też doskonale dźwiękiem operuje Dead Space, szczególnie pierwsza część. To jest również naprawdę straszna gra. To jeżeli ktoś siedzi w ciemnym pokoju, ma na uszach słuchawki i ma odpalonego przed sobą tego Dead Space'a, mimo że ta gra już trochę lat ma, to gwarantuje naprawdę taki prawdziwy strach. To nie jest taki strach właśnie, jak wspomniałem już, że o, wyskoczył na nas potwór, a my go tu, prawda, w łeb kawałkiem rury albo z dużej giwery. Dead Space naprawdę jest doskonałym również survival horrorem, który tym wspomnianym światłem i cieniem doskonale gra.
To chyba trochę tak, że twórcy nie dają nam tutaj tego momentu rozluźnienia, tylko nieustannie kręcą korbką i tą strunę naszego napięcia wewnętrznego, psychicznego cały czas naciągają.
Znaczy w momencie, kiedy ta struna po prostu lekko się luzuje, to zostanie naciągnięta, bądźmy pewni, za kilka czy kilkanaście minut ponownie i to o wiele mocniej niż była poprzednio. Tak?
I najgorzej, że nigdy nie pęknie.
To jest właśnie prawda, w najlepszych horrorach ta struna rzeczywiście nigdy nie pęka, bo tym pęknięciem struny moglibyśmy nazwać ujawnienie tego wielkiego robala, ale w tych grach, o których wspomnieliśmy, ten wielki robal nie ma ani 10, ani 100, tylko czasami ma 500 metrów i dodatkowo naprawdę jest przerażający i zauważcie, to jest tak jak bardzo często w dziełach japońskich, że kiedy raz pokonamy tego przysłowiowego robala, on się odradza, pokonujemy go po raz drugi, po raz trzeci i kiedy po czwartym pokonaniu mamy wreszcie nadzieję, że go pokonaliśmy, to piąta forma będzie najstraszniejsza i najtrudniejsza do pokonania.
Pomówiliśmy trochę o warstwie wizualnej, trochę o warstwie audio. A jakie są obecnie trendy, jeżeli chodzi o rozgrywkę w grach horrorowych? Czy są jakieś pozycje, które łamią ten stereotyp walki z antagonistą, czy uciekania przed nim? Tutaj taka pozycja, która przychodzi mi do głowy, to Dead by Daylight, gdzie jeden z pięciu graczy wciela się właśnie w tego przysłowiowego pana z maczetą.
Dead by Daylight jest tutaj świetnym przykładem, gdzie nie mamy protagonisty, który czy to ucieka przed tym złym, czy przed tym złem, tak? Czy jednego gracza, no kwestie kilku graczy współpracujących ze sobą przeciwko hordzie nieumarłych mieliśmy oczywiście w doskonałym, do dzisiaj zresztą popularnym Left 4 Dead. Natomiast w przypadku Dead by Daylight polega to na tym, że uciekający gracze, i to jest bardzo ciekawa kwestia właśnie dotycząca prezentacji, o której mówiliśmy wcześniej, gracze widzą swoje postacie z trzeciej osoby, podczas kiedy gracz, który gra tego, nazwijmy to, głównego zbrodzienia, tak? Może to być Jason Voorhees, może to być Mike Myers na przykład, czyli morderca z serii Halloween i naprawdę kilku innych znanych morderców i zabójców, którzy posługują się świetnie różnymi narzędziami mordu. I tenże właśnie morderca obserwuje świat z pierwszej osoby. I celem oczywiście czwórki graczy jest ucieczka przed mordercą, a celem mordercy jest wyrżnięcie wszystkich, zanim zdążą opuścić mapę. Map jest dość dużo, map z tego co pamiętam jest ponad 30. Powiem szczerze, że kiedy po raz pierwszy usiadłem do Dead by Daylight, wydawało mi się, że całość jest po prostu pewnego rodzaju, jak to możemy nazwać, rip-offem, czyli próbą zarobku na znanych wszystkim postaciach seryjnych morderców z filmów i pokazaniem, jak to fajnie, prawda, można wyrżnąć kilku graczy na ekranie. Natomiast potem, kiedy troszkę się w to wciągnąłem, powiem szczerze, uważam, jest to gra bardzo świeża. To znaczy wnosząca naprawdę duży powiew świeżości do gatunku, który wbrew pozorom wcale tak świeżych pomysłów, jeżeli już o tym mówimy, na rozwój nie ma, ale powstaje tutaj pytanie, czy te świeże pomysły na rozwój są mu aż tak bardzo potrzebne, prawda? Na samym początku rozmowy wymieniliśmy tutaj kilka gatunków i w zasadzie moglibyśmy zauważyć, że gatunki horroru są tak różne jak opowieści przedstawiane przez te gry. Możemy mieć, tak jak mówiliśmy, horror czysto przygodówkowy, możemy mieć action horror, możemy mieć widok z trzeciej osoby, z pierwszej osoby. Możemy mieć, tak jak właśnie Darkwood, widok z góry, czyli tak zwany top-down view. Możemy mieć walking simulator, czyli postać, która jest w nic nie uzbrojona i po prostu musi się kryć i uciekać. Także wydaje mi się, nawet mamy coś takiego jak horror strategiczny, czyli Darkest Dungeon, tak? No nie ma zbyt dużo horrorów strategicznych, ale Darkest Dungeon, uważam, wypełnia tę definicję, tak? Więc jeżeli miałbym powiedzieć tutaj o trendach, w zasadzie trendy dążą do większej imersji i do większego przestraszenia gracza tak naprawdę. I generalnie rzecz biorąc, to co mnie się udało zaobserwować, to coraz większa liczba tytułów, która jednak ten strach wywołuje nie tylko tym, co właśnie widzimy i nie tylko tym, co robimy, ale też tym, o czym na przykład czytamy w różnych zapiskach, które znajdujemy w trakcie gry, czy właśnie wspomnianym światłem, cieniem i dźwiękiem. I to wydaje mi się jest trend coraz częstszy, właśnie kładzenie nacisku na ten horror psychologiczny, a nie tylko na horror wizualny.
No to teraz wracamy do domu, czekamy aż się ściemni, jakiś pad w dłoń, odpalamy horror i można się troszkę pobać. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Paweł Gawlikowski z magazynu Pixel.
Dziękuję panom, dziękuję państwu.
Dziękujemy.